Dialog sportowy.
Jak co wtorek witam Was serdecznie w cotygodniowej audycji sportowej Radia Mors, czyli tutaj po prostu sportowy dialog. Dzisiaj ze mną w studiu, można powiedzieć, świeżynka nasza, debiut antenowy, Ania Felska. Witam Cię serdecznie.
Witam.
Ja nazywam się Michał Mieczkowski. No i dzisiaj, jak zwykle będziemy rozmawiać o sportach, o różnych sportach. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo jako że coraz mroźniej za oknem, to porozmawiamy o sportach właśnie związanych ze śniegiem i z zimową porą roku. Lecz zanim to nastąpi, to przypomnę Wam, że jesteśmy od początku tego roku akademickiego na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. Tam nasze zapowiedzi audycji i tam bardzo gorąco prosimy, abyście nas wsparli przysłowiowym lajkiem. No i właśnie, skoki narciarskie, pierwszy konkurs już za nami, właściwie konkursy, bo drużynowy i indywidualny. Przypomnijmy, że miejscem rozgrywania tychże konkursów była Polska Wisła. No i właśnie, warunki do skakania średnie, no bo temperatura troszkę taka niesprzyjająca utrzymaniu tej pokrywy śnieżnej, jednak Polacy są w tym dobrzy i w miarę sobie z tym radzą, no ale też wiatr troszkę nie pomagał i o tym nawet mówił trener polskiej kadry Michał Doleżal, że no nie były to optymalne warunki.
Oczywiście, inauguracja Pucharu Świata w Polsce to jest dość duże wydarzenie, jeśli chodzi o taką skalę właściwie w naszym kraju i w Europie. Tym bardziej, że jakby nikt w tej części Europy nie chce podjąć się organizacji takich zawodów. No bo mamy tutaj za oknem jesień, właściwie nie zimę jeszcze.
Coraz zimniej się robi.
Więc... Tak, ale w Wiśle no niestety ostatnie tygodnie nie sprzyjały produkcji śniegu, bo tutaj trzeba też zauważyć to, że no, nie mogliśmy liczyć tutaj na śnieg naturalny, żeby naśnieżyć skocznie. Był to śnieg sztuczny, produkowany od końca października, który jest magazynowany na skoczni i rozprowadzany dopiero 2-3 dni przed zawodami, by ta pokrywa śnieżna nie stopniała po prostu. No i rzeczywiście to są ogromne pokłady pieniężne, też no, dosyć drogie przedsięwzięcie. Jednak są tutaj jakby dwie strony medalu, bo z jednej strony fajnie, że ta inauguracja odbywa się w Polsce, bo tutaj atmosfera i cała ta otoczka zawodów jest, myślę, najlepsza na świecie i dlatego też Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznaje nam te zawody, bo właśnie liczę na to, że oglądalność, że kibice dopiszą i że będzie to naprawdę fajne show. No niestety wiąże się to z różnymi też problemami skoczków, no bo trzeba powiedzieć, że ten śnieg, który jest na skoczni, nie jest do końca idealny i te lądowania są utrudnione.
O utrudnionych lądowaniach powiemy troszkę później, no ale tutaj ważny jest aspekt tego, iż właśnie pierwszy konkurs w sezonie został przyznany w Polsce, co jednak nie spotyka się z dość gorącym przyjęciem, zwłaszcza organizatorów tamtejszych, właściwie naszych, tutejszych zawodów, no bo jednak, no nie ukrywajmy, chyba nikt nie chce organizować zawodów Pucharu Świata wtedy, kiedy nie ma do tego dogodnych warunków.
Tak, rzeczywiście. Pamiętam, jak 3 lata temu Wisła po raz pierwszy otrzymała inaugurację Pucharu Świata. Było to bardzo pozytywnie przyjęte w środowisku narciarskim, w środowisku kibiców. Wszyscy cieszyli się, że to właśnie Polska została wyróżniona. Niestety jednak w tym roku już 3 raz odbyła się ta inauguracja i organizatorzy przyznali, że jest to naprawdę ciężka praca i dużo wysiłku potrzeba do tego, żeby przygotować tą skocznię. I tutaj chwała im za to, bo pracowali naprawdę przez ostatnie tygodnie dniami i nocami, żeby te zawody się odbyły. Robili dosłownie wszystko, żeby tak się stało. No niestety nie da się przygotować skoczni idealnie i zawsze gdzieś będą jakieś niedociągnięcia, jeśli skocznia będzie naśnieżana sztucznym śniegiem. Dlatego no, tutaj mamy jakby te dwie strony medalu i organizatorzy są po prostu z tego względu niezadowoleni, że nie dostają szansy zorganizować tych zawodów w środku zimy, gdzie ta organizacja byłaby na pewno prostsza. Jeżeli były już takie takie zawody, gdzie Wisła otrzymała zawody w styczniu, tydzień przed zawodami w Zakopanem. I to był właściwie taki dogodny termin, bo to był styczeń, była zima, był śnieg. Te przygotowania były po prostu prostsze i na pewno mniej też kosztowały, zarówno jeśli chodzi o te kwestie pieniężne, jak i koszty pracy, no bo tutaj jest jednak dużo ludzi w to zaangażowanych, żeby tą skocznię przygotować.
No nie tylko może kwestie samoorganizacyjne, no ale też zwróćmy uwagę na fakt, że w sumie oglądalność nawet telewizyjna, kiedy konkursy organizowane są, no już powiedzmy, że tak w dobrej prawie że połowie sezonu, no to no, teraz mamy początek, oprócz takich naprawdę zapalonych kibiców, takich wręcz psychofanów polskich skoków narciarskich, nie tylko polskich, no to chyba ta oglądalność jest zdecydowanie mniejsza, kiedy mamy dogodne warunki. No nawet mówię teraz o telewizji, ale też na żywo, to raczej mimo tych warunków mroźnych i śnieżnych, jednak lepiej się ogląda te skoki, kiedy właśnie są do tego dogodne warunki. Może zakończymy tutaj temat środowiskowych kwestii, no i przejdziemy już powoli do zajmowanych przez danych zawodników lokat i ich ogólnej prezentacji na skoczni. Największe zaskoczenie, no to chyba tutaj mamy jedną sylwetkę, jedną osobę, którą chcielibyśmy wspomnieć, a mianowicie Markus Eisenbichler.
Tak, no jest to mistrz świata, tak, z tego roku, więc tutaj oczekiwania względem niego na pewno były wyższe i gdzieś tam trzeba powiedzieć o tym, że zajął ostatnie miejsce w konkursie indywidualnym w niedzielę. Tylko tak, no trzeba też zwrócić uwagę na to, że warunki, w których dane by mu było skakać, były naprawdę bardzo ciężkie i myślę, że żaden zawodnik nie poradziłby sobie w tym akurat momencie. Padło akurat na niego i tak jak mówi się nieraz, po prostu wylosował zły los na loterii wiatrowej akurat w tym przypadku.
No skoki narciarskie to są taką ogólnie loterią, no bo nie możemy zaprzeczyć, że jednak wiatr jest głównym czynnikiem, który dane skoki danych zawodników niesie daleko albo właśnie przygnieżdża ich, przygważdża ich do skoczni, lądują blisko, no i niestety, no myślę, że większość zawodników ma już takie przejście za sobą, że wiatr powiał im niekorzystnie, no i przez to nie mogli osiągnąć takich wyników, jakie chcieli. Tutaj troszkę wyskoczyłem do przodu, bo już zaczęliśmy mówić o konkursie indywidualnym, no ale należy wspomnieć, że przed konkursem indywidualnym, przed niedzielnymi zmaganiami miał miejsce konkurs drużynowy.
Tak, i tutaj myślę, że przed sezonem mało kto by stawiał na to, że to właśnie Austriacy go wygrają, bo gdzieś przez ostatnie kilka sezonów no nie byli w najwyższej formie drużynowo. Raczej miejsca na podium zdarzały im się sporadycznie, a jednak widać, że w tym roku naprawdę są dobrze przygotowani do sezonu, chociaż te pierwsze zawody, wiadomo, nie można jeszcze wyciągać daleko idących wniosków, ale widać, że jest potencjał, że są nowi, młodzi zawodnicy, którzy no, mogą odbudować tą potęgę austriacką, bo w ostatnich latach gdzieś zabrakło tych wielkich gwiazd. Oczywiście jest cały czas Stefan Kraft, ale nie ma takich już osobistości jak choćby Thomas Morgenstern. Gregor Schlierenzauer cały czas gdzieś szuka formy.
O niej jeszcze powiemy, ale tak.
Dlatego na pewno ten sukces Austriaków dosyć podbuduje i da na pewno taką pewność siebie i będą walczyć w tym sezonie. Myślę, że będą się drużynowo liczyć. Drugie miejsce zajęli Norwegowie. Tutaj myślę, nie ma zaskoczenia, bo oni z nimi zawsze trzeba się liczyć drużynowo i ten potencjał mają dość duży. No i trzecie miejsce Polska. Myślę, że wielu kibiców było zawiedzionych, że nie było wygranej, bo po pierwszej serii prowadziliśmy. Ale no podium to jest zawsze dobre miejsce i dobry początek moim zdaniem, jeśli chodzi o pierwsze zawody.
No tak, nie możemy od razu oczekiwać nie wiadomo czego, to jest dopiero początek. Kluczem jest zawsze, to się zawsze powtarza, że właśnie najważniejsze jest utrzymanie tej stałej, stabilnej formy aż do końca sezonu, no bo tu nie liczy się ten, w końcowym rozrachunku nie liczy się ten, kto pokazywał się dobrze na samym początku, tylko właśnie ten, kto zbiera pokornie, zbiera te punkty, kumuluje je przez cały właśnie okres trwania sezonu. Został wywołany do tablicy Gregor Schlierenzauer, no i właśnie już przejdziemy tutaj do tego konkursu indywidualnego, bo no nie da się od niego uciec. Gregor, 30. miejsce ostatecznie w konkursie indywidualnym. No znamy tą osobę, to jest wielki skoczek swego czasu, no jeżeli się nie mylę, to jest najmłodszy zwycięzca zawodów Pucharu Świata, w sensie jednych konkursu indywidualnego, jeżeli się nie mylę. No to jest wielka postać, no samo to, że trzeci na igrzyskach Vancouver, chociażby w konkursie indywidualnym, no wielkie osiągnięcia za nim, no ale niestety kontuzja i kontuzja to jest ta rzecz, która jednak wyhamowała jego karierę, no i niestety, no trzeba należy tutaj współczuć, bo sympatyczny Austriak użyje tutaj żargonu wręcz z Formuły 1, no nie może się po tej kontuzji podnieść.
W przypadku Gregora ten problem jest, myślę, bardziej złożony niż tylko kontuzja, bo on jest rekordzistą w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata, ma ich 53, nikt nie ma więcej wygranych. On zaczął odnosić sukcesy, tak jak mówiłeś, w wieku 16 lat i przez tyle lat, będąc na topie, przyszedł moment, w którym stwierdził, że jednak czuje się trochę wypalony i najpierw zawiesił swoją karierę, później w trakcie zawieszenia tej kariery zdarzyła się kontuzja, po której teraz no, nie może wrócić na szczyt. Próbuję cały czas. Ja widzę takie światełko w tunelu, bo od tego sezonu Gregor współpracuje z trenerem Wernerem Schusterem, który wcześniej trenował reprezentację Niemiec, a jeszcze wcześniej, gdy Gregor był w gimnazjum w Stams, słynnym gimnazjum narciarskim, to właściwie Werner Schuster odkrył w nim ten talent i bardzo wtedy pomógł mu wypłynąć na te szersze wody.
Gregor zresztą wypowiada się o trenerze Schusterze w samych superlatywach. No według niego to jest najlepszy trener w tej dyscyplinie sportu, jaki istnieje po prostu jego zdaniem, tak?
Na pewno jest jednym z najlepszych trenerów, bo mówią to, przemawiają za nim wyniki, więc można tutaj się w tej kwestii z Gregorem zgodzić. I tak jak też rozmawialiśmy sobie wcześniej, myślę, że to jest taka ostatnia szansa dla Gregora, żeby wrócił jeszcze na szczyt. Nie ma jeszcze 30 lat. Jest to dobry wiek na to, żeby jeszcze osiągać sukcesy w tym sporcie, dlatego jeśli ta współpraca z Schusterem nie da jakichś owoców, myślę, że już Gregor niestety na ten najwyższy poziom nie wróci. Chociaż życzę mu tego, jak wygrywał, troszkę się zawsze denerwowałam, że gdzieś tam nie daje szans naszym zawodnikom, Adamowi Małyszowi jeszcze, gdy skakał. Ale teraz bardzo życzę mu tego, żeby się odbudował.
Nie pozostaje właśnie mi też nic innego, jak też przyłączyć się do życzeń i też trzymać za Gregora kciuki. I jeszcze jedna taka kwestia, zanim przejdziemy już do konkretnego omawiania wyników niedzielnych zmagań. Pora rozgrywania zawodów, no to raczej nie było zbyt korzystne w wykonaniu. No nie powiem tutaj organizatorów, bo to nie od nich ta pora zależała, no i myślę, że warto tutaj powiedzieć, że to nie oni decydowali.
Tak, no niestety tutaj ubolewaliśmy nad tym nie tylko my kibice, dziennikarze, ale także organizatorzy, bo pierwotna pora rozgrywania konkursów miała być około godziny 16-17, tak jak było to zawsze i tak jak było to w sobotę, jeśli chodzi o konkurs drużynowy.
No to taka optymalna pobiadowa, żeby sobie pora, każda tak. Polska rodzina mogła siąść do kotleta i obejrzeć tak. Skoki narciarskie, taki rytuał.
Tak, a druga sprawa jest taka, że w Wiśle, no niestety, taki jest tam klimat, że są takie godziny, w których wiatr wieje najmocniej i wiedzą o tym wszyscy, którzy kiedykolwiek trenowali w Wiśle, kiedykolwiek skakali i wiedzą, że w tych godzinach południowych są tam najgorsze warunki, tak? I mówili też o tym nasi skoczkowie. Aleksander zniszczył po niedzielnych zawodach, w których no, nie dostał się do drugiej serii. Mówił o tym, że no, nie rozumie tej decyzji, bo on, będąc skoczkiem z Wisły, wie o tym, że około 9 rano jeszcze dałoby się skakać, ale później już te warunki są coraz gorsze i dopiero wiatr uspokaja się właśnie w godzinach popołudniowych, 15-16. Wtedy są optymalne warunki, żeby startować. Niestety tutaj był duży nacisk telewizji na to, żeby te zawody odbyły się rano ze względu na Eurowizję Junior i transmisję z tego konkursu. No, jak stwierdził szef komitetu organizacyjnego w Wiśle, pan Andrzej Zwąsowicz, no niestety nie było właściwie szans na negocjacje jakiekolwiek z telewizją, żeby tą godzinę zmienić, a Federacja Narciarska się na to zgodziła, dlatego no, wszyscy wiedzieli o tym, że te zawody będzie trudno przeprowadzić, a mimo to na siłę próbowano je rozegrać i niestety nie powinny się one odbyć, powiedzmy sobie szczerze, bo wyniki faktycznie były wypaczone.
No to jest właśnie taka trochę dziwna decyzja FIS-u, no bo jednak tam nie zasiadają ludzie przypadkowi, tam zasiadają ludzie, tam znajdują się ludzie, którzy mają chyba jakieś pojęcie o tej dyscyplinie sportu, właśnie dyscyplinach związanych z nartami i warunkach panujących na poszczególnych skoczniach. No nawet jeśli nie oni, to na pewno mają jakichś delegatów, jakichś konsultantów i powinni się sugerować, myślę, tymi osobami, tymi, co one mówią, no ale niestety, no właśnie mówię niestety, bo mieliśmy pewien nieprzyjemny przypadek, nieprzyjemne zdarzenie, mianowicie niestety Piotr Żyła poczuł boleśnie, jak bardzo dotkliwy w skutkach może być ten hulający na skoczni wiatr.
Tak, oczywiście nie można też jakby winić za ten upadek wiatru, bo Piotr po prostu popełnił błąd przy lądowaniu i to był jego błąd, za który naprawdę słono zapłacił. To jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, bo Piotr skakał w trudnych warunkach, chciał z tego skoku wyciągnąć na maksa najdłuższą odległość, jaką się da i w tym przypadku właśnie przez to, że ten skok przedłużał, źle podszedł do lądowania, więc no nie można tutaj tak jednoznacznie stwierdzić tego, że to było przez wiatr, a wiadomo, że ten zeskok w Wiśle nie był idealnie przygotowany. No i to wszystko się skumulowało, tak? I ten upadek Piotra Żyły, to podkreślmy, że to nie był jedyny upadek skoczków w ten weekend, tak? Było ich kilkanaście. Tylko jeżeli upada nasz zawodnik, to bardziej daje nam to do myślenia, tak? Że
no a nie powinno tak być. Powinniśmy martwić się jednak zdrowiem każdego skoczka, któremu się stanie coś złego.
Dokładnie. Tylko takie przypadki właśnie uświadamiają nam to i pokazują, czy rzeczywiście jest sens tak ryzykować zdrowiem zawodników, organizując po pierwsze zawody o tej porze roku i w takiej części Europy przy takich temperaturach. I druga sprawa, czy jest sens ulegać telewizji, która na siłę chce przeprowadzić zawody w takich, a nie innych porach.
No jak to mówi porzekadło, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i w sumie możemy się tego domyśleć, że właśnie o to chodzi. Oczywiście nie chcemy tutaj nikogo oskarżać, ani innych rzeczy tutaj robić, no ale no mówię, to mogą być tylko domysły. A podium, jak kształtowało się podium? Mianowicie zwyciężył Daniel André Tande, drugie miejsce Andrzej Laniszek, dla którego było to pierwsze podium w karierze, co warto odnotować. No i najniższy stopień podium przypadł w udziale Polakowi, Kamil Stoch. Bardzo dobra dyspozycja ogólna, że tak powiem, no bo awans z 12 pozycji na pozycję trzecią to chyba może jednak cieszyć.
Oczywiście każde podium, każde dobre miejsce w przypadku Polaków nas cieszy jako kibiców. A Kamil, no powiedzmy, miał trochę szczęścia w tym konkursie, bo o ile w pierwszej serii nie trafił na jakieś super warunki, to w drugiej serii te warunki pozwoliły mu oddać taki przyzwoity skok, który jak się okazało dał później duży awans, bo awansował z 12 pozycji. A rywale z kolei startowali w takich warunkach, jakich startowali i to pozwoliło Kamilowi wskoczyć na podium. Na pewno da to mu troszkę spokoju po tych pierwszych zawodach i taką dobrą podstawę do tego, żeby w dalszej części sezonu tą formę budować jeszcze dalej. I myślę, że tutaj można pozytywnie to ocenić, tym bardziej, że Kamil bardzo ciężko pracował w tym okresie przygotowawczym przez lato. Pracował nad pozycją dojazdową, na tym, żeby poprawić swoje prędkości na najeździe, bo to rzeczywiście u niego bardzo szwankowało w poprzednim sezonie. Jako jedyny z czołówki miał bardzo słabe prędkości, a tutaj głównie chodzi o to, że jeśli szybciej jeździ na progu, jeśli ma lepszą prędkość, może sobie pozwolić na więcej błędów i rywalizować z innymi na tym samym poziomie.
Właśnie tutaj odnośnie tej prędkości najazdowej, to mam takie skojarzenie, no bo Kamil Stoch tutaj jeden z niższych prędkości dojazdowych wśród zawodników startujących w Pucharze Świata. No i właśnie skojarzenia to tak trochę kojarzy mi się z Adamem Małyszem. On też jednak w tym aspekcie nie brylował przez całą swoją karierę. No to takie drobna dygresja. Skupmy się teraz na reszcie Polaków, którzy awansowali do drugiej serii. Siódmy zwycięzca tegorocznego letniego Grand Prix Dawid Kubacki, no i na 25. miejscu Maciej Kot.
Dawid Kubacki potwierdził to, że jest w dobrej dyspozycji. Gdzieś tam przed sezonem wszyscy stawiali bardziej na Dawida niż na Kamila, że to on może w tym sezonie być liderem naszej kadry. No ja nie lubię takich dywagacji, kto może być liderem, bo takim liderem mentalnym i pod względem sukcesów no jest nim Kamil i dopóki będzie skakał, myślę, że będzie tym liderem kadry. Chociaż nie zawsze będzie osiągał najlepsze wyniki, tak? Ale zawsze będzie uznawany za lidera, tak samo jak w czasach Adama Małysza był Adam Małysz i nawet jeśli Kamil Stoch zajmował lepsze miejsce od niego, to jednak nadal tym liderem był Adam. I tak samo myślę, że jest w tej chwili. A Dawid rzeczywiście, tak jak mówiłeś, wygrał letnią Grand Prix po raz drugi już w karierze. Myślę, że to będzie na pewno dobra zima w jego wykonaniu. Mam nadzieję, że trochę bardziej dopiszę mu szczęście niż w poprzednim sezonie, bo też bywały takie konkursy, gdzie był bardzo blisko podium, a to się jednak nie udawało. Mam nadzieję, że w tym sezonie tych podiów zbierze więcej.
A jak skomentujesz postawę Maćka Kota? No bo Maciek Kot w tamtym sezonie, no nie powiem, że nas rozczarował, bo jednak no nie oczekiwalibyśmy chyba od niego jakichś spektakularnych zwycięstw czy wielu miejsc na podium. No to raczej jest taki solidny zawodnik, który po prostu wykonuje swoją robotę i dobrze skacze, a jednak mimo to tam zeszły sezon w jego wykonaniu no nie był nawet, można powiedzieć, zadowalający. No to czy są w tym sezonie jakieś przesłanki, że ten sezon będzie lepszy w jego wykonaniu?
Co ciekawe, czytałam z nim taki wywiad przed sezonem, w którym sam stwierdził, że zawiódł siebie, tak jak mówiłeś o tym zawodzie i powiedział, że nie tylko zawiódł siebie, ale zawiódł też trenera Horngachera, który już z nami nie jest, ale trenował nas przez ostatnie 3 sezony. To była, myślę, Maciej Kot jest trochę, źle to zabrzmi, ale jest taką porażką trochę trenera Horngachera z tego względu, że on bardzo w niego wierzył, bardzo dobrze się dogadywali i jego misją było to, żeby Maćka naprawdę wprowadzić do tej najwyższej światowej czołówki. Udało mu się to w pierwszym sezonie jego pracy, bo Maciek odniósł 2 zwycięstwa w Pucharze Świata i rzeczywiście wydawałoby się, że zaraz kolejny sezon olimpijski i Maciek będzie jeszcze lepszy, a tu tymczasem w sezonie olimpijskim było już coraz gorzej, a w ostatnim sezonie no niestety ten sezon był stracony dla niego. Teraz Maciek wrócił do takich prostych rozwiązań z trenerem Doleżalem. Jakby zaczęli pracować u samych podstaw. Mam nadzieję, że to przyniesie efekty, bo już latem było lepiej niż w poprzednich sezonach. No i rzeczywiście myślę, że krok po kroku Maciek będzie się odbudowywał. Mam taką nadzieję.
To jeszcze może takie krótkie zastanowienie, zanim rozstaniemy się z wami, drodzy słuchacze, przed serwisem. Pierwsze miejsce, przypomnę, zajął Daniel André Tande. No i właśnie, czy to oznacza, że głównym faworytem do wygrania całej klasyfikacji, całego Pucharu Świata będzie właśnie Norweg?
Statystyki mówią inaczej, bo przeważnie ten, który wygrywa pierwszy konkurs w sezonie, rzadko jest w ogóle na podium całej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Także statystyki tutaj za Norwegiem nie przemawiają. Jednak ja myślę, że on będzie w tym sezonie naprawdę mocny. W poprzednich dwóch sezonach zmagał się z różnymi chorobami i kontuzjami. I teraz po raz pierwszy od kilku sezonów solidnie przepracował ten okres przygotowawczy i powiedział, że w końcu był zdrowy, w końcu mógł trenować tak, jak powinien trenować. Dlatego myślę, że to może być naprawdę dobry sezon w jego wykonaniu. Tym bardziej, że wiemy, że on ma potencjał, bo już ma medal Mistrzostw Świata w lotach, jest mistrzem świata w lotach. Ma różne podia Pucharów Świata, także to jest na pewno zawodnik, który może być wysoko.
Zaprosimy was teraz na krótką przerwę. Po niej serwis. Wrócimy, no już nie tak długo, bo za kilka minut, a po przerwie porozmawiamy chociażby o tym, kto może nas zaskoczyć z najmłodszych zawodników, z najnowszych zawodników dokładnie w tym sezonie skoków. No, porozmawiamy po prostu o tym nowym na rybku.
Dialog sportowy.
Kontynuujemy naszą audycję sportowy Dialog. Dzisiaj w studiu ze mną Ania Felska. Jak już powiedziałem na samym początku, jest to jej swoisty debiut. Jak na razie idzie jej bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wy również tak uważacie. Zapraszamy do lajkowania. Powiem tak, lajkowania naszego Facebooka, facebook.com/dialog.sportowy, a my kontynuujemy temat skoków narciarskich. No i właśnie, nowy narybek skoków, nowy sezon, nowe twarze i w tym, jak zwykle w ostatnich sezonach, jak nas do tego przyzwyczaili, no to przodują chyba Norwegowie.
Tak, tutaj muszę się z tobą zgodzić, bo Norwegowie rzeczywiście to zaplecze tych zawodników, którzy nie startują tylko w Pucharze Świata, ale też w tych zawodach niższej rangi, mają rzeczywiście duże i jest to pokolenie, które rzeczywiście w przyszłych latach może osiągnąć wiele. I tutaj po tych pierwszych zawodach w Wiśle rzeczywiście no nie można wydawać jakichś osądów i daleko idących wniosków wyciągać, ale można na pewno wyróżnić, myślę, dwie osoby. To jest Thomas Asen Markeng i Marius Lindvik. Marius Lindvik w poprzednim sezonie też już startował w zawodach Pucharu Świata, zresztą jest też mistrzem świata juniorów. Jest to postać, która już gdzieś tam się przewijała, ale na pewno do tych dwóch skoczków ma potencjał na to, żeby w tym sezonie osiągać dobre rezultaty. I fajnie, że ci nowi zawodnicy gdzieś tam próbują podgryzać tą czołówkę, bo w ostatnich sezonach w tej czołówce są ciągle ci sami zawodnicy i zawsze fajnie, gdy ta czołówka się trochę różnicuje. Jeśli chodzi o inne reprezentacje, tu wyróżniłabym też Austriaków, bo u nich ta drużyna rzeczywiście wygląda fajnie. Jest Jan Herl i o nim tutaj trzeba wspomnieć, bo on w Wiśle pokazywał naprawdę fajne, dalekie skoki, a tuż przed inauguracją w Wiśle w internecie pojawił się taki filmik, on wstawił na swoje konto na Instagramie filmik, gdzie w Innsbrucku na skoczni uzyskuje 144 metry. To jest rzeczywiście odległość nieosiągalna na tej skoczni i to już były przesłanki do tego, żeby spodziewać się, że on w Wiśle będzie naprawdę pokazywał się z dobrej strony. U Austriaków także Filip Aschenwald to też jest postać, która gdzieś już wcześniej pojawiała się w zawodach Pucharu Świata, tak samo jak Daniel Huber, bo on w zeszłym sezonie był naprawdę wysoko w klasyfikacji generalnej, ale tych trzech zawodników, myślę, oprócz oczywiście Stefana Krafta, będzie stanowić o sile tej drużyny w tym sezonie. I też wyróżniłabym tu Kiliana Pejera, chociaż on w zeszłym sezonie, pamiętamy, zdobył medal Mistrzostw Świata i do tej pory nie ma żadnego podium Pucharu Świata, a mimo to jest bardzo teraz, że tak powiem, w środowisku kibiców dobrze kojarzony.
No, pamiętamy tą niesamowitą radość, tak, po uzyskaniu tego historycznego rezultatu.
Tak, i w końcu jest jakiś Szwajcar, który oprócz Simona Ammana do tej czołówki dołączył i gdzieś tam próbuje na stałe w niej zagościć.
No właśnie, Simon Amman, jeżeli jeszcze nie wiecie lub nie pamiętacie lub jeszcze nie zaczęliście śledzić w tym sezonie skoków, to tak, Simon Amman jeszcze kontynuuje swoją karierę skoczka narciarskiego. Niedziela nie była wyjątkowa ze względu na same rozgrywane zawody, oczywiście w Wiśle. Miało miejsce w niedzielę również bardzo miłe wydarzenie. Otóż pan prezydent Andrzej Duda postanowił odznaczyć 3 osoby z polskiego środowiska narciarskiego, mianowicie Stefan Horngacher, nasz były selekcjoner, obecnie trener kadry niemieckiej, Stefan Hula i nasz legendarny Adam Małysz. Stefan Horngacher otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Stefan Hula natomiast Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a Adam Małysz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Ciekawe jest, jak pan prezydent zaargumentował przyznanie medalu Stulecia Niepodległości panu Adamowi Małyszowi. Otóż pan Adam utrzymał owy medal za tak zwane zasługi stulecia, czyli za wyprowadzenie polskich skoków z niemocy i reprezentowanie Polski i Polaków za granicą. Chyba możemy się w pełni z tym zgodzić.
Tak, dla mnie, jako kibica skoków, no nie ma w Polsce chyba drugiego takiego sportowca w ostatnich latach, a może nawet w całej historii Polski, który zrobiłby dla popularyzacji jednej dyscypliny sportu tyle, co zrobił Adam Małysz. I dzięki niemu jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej dyscyplinie i możemy cieszyć się z sukcesów Polaków.
Pytanie na jak długo? Wiem, że trochę tutaj pesymistycznie wybiegam w przyszłość, ale patrząc na wiek naszej obecnej kadry A, no to tak chyba nie możemy za bardzo optymistycznie patrzeć do przodu.
Rzeczywiście jest taka dziura pokoleniowa, o której mówią trenerzy i zawodnicy, że mamy tych zawodników koło 30, po 30, ale brakuje tych zawodników, powiedzmy 20-latków, 20-paru-latków. Jest Jakub Wolny, ale to jest jeden zawodnik w kadrze A, który jest młodszy i który ma przed sobą jakąś perspektywę. Są zawodnicy w kadrze B, ale w tej kadrze B też jest różnie, bo tutaj dochodzą kwestie finansowe. Oni nie zawsze są w stanie się utrzymać z tego, że skaczą tylko w zawodach niższej rangi. I tutaj wielu zawodników w ostatnim czasie pokończyło kariery i teraz mamy właśnie ten deficyt w tych rocznikach. Ale na szczęście, o czym mówią trenerzy klubowi, znów wśród dzieci mamy taki boom na skoki i to za sprawą sukcesów Kamila Stocha. On sam też od kilku lat prowadzi swój klub dla dzieci i walczy o to, żeby wyłapywać te talenty, żebyśmy w przyszłości mogli się cieszyć z tych sukcesów naszych skoczków. I o tą przyszłość jestem spokojna. Boję się tylko tego okresu, kiedy właśnie karierę zakończy Kamil, Piotrek, Stefan. W tym momencie może być taki przestój. Mam nadzieję, że w tym okresie zawodnicy młodsi nie zniechęcą się, przetrwają ten trudny czas i za kilka lat znów będziemy mieć zawodników naprawdę w światowym topie.
Oczywiście w ostatnim czasie nie tylko temat sportów zimowych kręcił się wokół skoków narciarskich, także ciekawie dość, dla nas głównie Polaków, było również w zawodach, że tak powiem, około narciarskich.
Tak, w miniony weekend oprócz tej inauguracji w Wiśle mieliśmy starty na przykład naszych juniorek w biegach narciarskich. To jest dosyć ciekawa sprawa o tyle, że ich trenerką jest teraz Justyna Kowalczyk, nasza mistrzyni olimpijska, sportowiec, który rzeczywiście bardzo wiele też zrobił dla biegów narciarskich u nas w Polsce. Ona oczywiście jest asystentką trenera Wieretelnego, który przez lata prowadził Justynę. I teraz naprawdę stworzyli fajny team, dużo zawodniczek, które mają potencjał i były takie starty kontrolne, były to zawody też rangi FIS-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, gdzie na przykład odnieśliśmy 2 zwycięstwa. Izabela Marcisz to jest zawodniczka, z którą rzeczywiście możemy wiązać duże nadzieje na przyszłość. Wygrała właśnie bieg na 10 km stylem klasycznym. Warto podkreślić to, że startowało tam wiele juniorek ze Szwecji, no, które są jakby obok Norweżek najmocniejszą nacją w biegach narciarskich. Także jeśli wygrywa z nimi Polka, znaczy, że jest rzeczywiście dobrze przygotowana do tego sezonu. Monika Skinder to jest druga taka zawodniczka, która rzeczywiście jest perspektywiczna, ale ona startuje w sprintach, w biegach sprinterskich i też wygrała bieg sprinterski. Także ta przyszłość biegów narciarskich kobiecych, to trzeba podkreślić, fajnie się układa i wydaje mi się, że jednak nie zmarnujemy tego potencjału, który wytworzyła Justyna Kowalczyk. Mam nadzieję, że gdzieś to się przełoży później na wyniki. I warto też wspomnieć o tym, że w weekend saneczkarze byli bardzo blisko sprawienia małej sensacji w zawodach, ponieważ po pierwszym przejeździe w saneczkach jest właśnie są właśnie 2 ślizgi i po pierwszym ślizgu Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski, to jest dwójka naszych saneczkarzy, prowadziła i to rzeczywiście był szok dla niektórych kibiców. Ostatecznie niestety w drugiej kolejce popełnili dość spory błąd i spadli aż na 13 miejsce, ale przed sezonem właśnie zawodnicy dużo mówili o tym, że naprawdę solidnie przepracowali ten sezon przygotowawczy i myślę, że w tym sezonie też w saneczkach może będziemy mogli liczyć na fajne wyniki.
Myślę tak skromnie, tak niezbyt wybijając się powiem, że chyba temat sportów zimowych na dzisiejszą audycję został zakończony. Tutaj widzę uśmiech na twarzy Ani, to chyba znaczy, że zgadza się ze mną. My przebranżowujemy się i już za chwilę dotkniemy tematu, dotkniemy zagadnień związanych z piłką siatkową.
Oh,
Trefl Gdańsk gładko pokonał na wyjeździe zespół Kuprumu Lubin 3-0. Sety dla Gdańszczan odpowiednio do 27, do 19 i trzeci również do 19. Najlepszym zawodnikiem spotkania nasz atakujący Bartosz Filipiak, ale nie na Bartku chciałbym skupić naszą uwagę dzisiaj, bo również po stronie Trefl mieliśmy bardzo jasną postać. Niby był to zmiennik, bo Paweł Halaba nie rozegrał żadnego seta w tym spotkaniu, ale jego zmiennik, czyli nasz kochany, jakby to niektórzy powiedzieli z naszej redakcji, Szymon Jakubiszak, zagrał bardzo dobre spotkanie. 17 punktów zdobył, więc naprawdę to był bardzo dobry występ. Ogólnie cały zespół grał naprawdę dobrze i myślę, że w kontekście najbliższego spotkania, które będzie domowym spotkaniem, bo już jutro Trefl podejmie zespół Wisły Bydgoszcz. No możemy naprawdę liczyć na spore emocje. Zespół z Bydgoszczy daje sobie znać, że mimo pewnych braków, jakie posiada ta ekipa, to jednak nie rzucają słów na wiatr, zawsze w każdym meczu dają z siebie 100%. No i właśnie, zespół z Bydgoszczy, ostatnim ich przeciwnikiem była ekipa z Katowic, mianowicie GKS Katowice. GKS Katowice w ostatnim czasie zyskał przydomek tiebreak, no bo jeżeli spojrzymy na ostatnio rozgrywane mecze, no to 6 ostatnich spotkań spośród 7, jakie były rozgrywane przez nich w tym sezonie, zostały zakończone po tiebreaku z lepszym lub z gorszym skutkiem. Nie inaczej było właśnie w spotkaniu z Bydgoszczą, jednak w tym wypadku Katowice wygrały 3-2. Najlepszym zawodnikiem spotkania atakujący Jakub Jarosz. Krótkie podsumowanie, no to pierwsze dwa sety pod dyktando Bydgoszczy, wygrane odpowiednio do 22 i 18, ale pod koniec trzeciego seta inicjatywę przejęli Katowiczanie i to właśnie oni nie oddali jej aż do końca piątego seta i moim zdaniem zasłużenie wygrali cały mecz 3 do 2. Sensacja w polskich ligach i to nie tylko w polskich ligach, znaczy nie w polskich ligach, ale nie tylko siatkarskich, przepraszam za przejęzyczenie. Sensacje to powoli staje się chlebem powszednim, bo również w piłce nożnej mamy spore sensacje, ale to jest taki, no, tak jak powiedziałem, to jest norma w polskich ligach. Ślepsk Suwałki pokonał 3-1 niedawnego pogromcę gdańskiego Trefla, czyli zespół Indykpolu AZS Olsztyn. MVP spotkanie Andreas Takwam. 7 bloków, 14 punktów, to jest bardzo dobry wynik jak na pozycję, na której gra Takwam. Warto również dodać, iż był to pierwszy mecz na nowo powstałej hali, w Suwałkach oczywiście, połączony z uroczystym jej otwarciem. A co ciekawe, dzisiaj Suwałki grają swoje kolejne spotkanie. O 17.30 mecz z Aluronem Wirtu Zawierciem. W chwili obecnej jest 1-0 w setach dla zespołu z Zawiercia. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Mistrz Polski Zachsa Kędzierzyn-Koźle nie dała szans PGE Skrze Bełchatów. Zespół z brunatną węglowego Zagłębie, jeżeli mogę sobie tak to wszystko ująć, został pokonany i został pokonany dość łatwo przez zespół Zaksy 3-0. Można chyba powiedzieć, że postawa bełchatowian dość nas rozczarowała. Zaksa punktowała wręcz genialnie błędy Skry. Była wręcz nie do zatrzymania. Najlepszym zawodnikiem spotkania Kamil Semeniuk. 3 asy, 15 punktów. Więcej w ekipie z Kędzierzyna Koźla tylko Łukasz Kaczmarek. Punktów 16. Ciekawa statystyka to niewymuszone błędy serwisowe Zaksy 20. Natomiast Skra tylko 14, jednak nie przełożyło się to w ostatecznym rozrachunku na rezultat. Co do Kamila Semeniuka, no to należy wspomnieć, że ten mecz naprawdę udał mu się i zasłużenie zdobył tą nagrodę najlepszego zawodnika spotkania. Świetne wyczucie chwili, efektowne i efektywne pipy. Ostatni punkt meczu właśnie pomiędzy Zaksą a Skrą był swoistym podsumowaniem tego spotkania. Piotr Orczyk, czyli zawodnik Skry, próbował przebić się przez blok stawiany przez Kędzierzynian, no ale nie udawało mu się to przynajmniej dwukrotnie. No i tak właśnie Kędzierzyn zdobył ostatni 25 punkt trzeciego seta i tym samym wygrał cały mecz, tak jak wspomniałem, 3-0. Ostatnim spotkaniem, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, będzie przedłużenie świetnej pasy zespołu z Warszawy, mianowicie ekipa Werwy Warszawa Orlen Paliwa, bo taka jest pełna nazwa tegoż klubu. U siebie na domowym terenie wygrała z ekipą Ceradu Enei Czarnych Radom 3-0. Najlepszym zawodnikiem spotkania libero warszawian Damian Wojtaszek. Początek Radomian był rzeczywiście obiecujący, no ale potem, no to widać po wyniku, jak wyglądał to ten mecz. Należy odnotować, że dobry mecz rozegrał były gdański Lew, czyli środkowy Patryk Niemiec. 2 asy, łącznie zdobyte 7 punktów, więc faktycznie nie był to zły mecz w jego wykonaniu. Teraz chwila przerwy, a po niej przejdziemy do innej dyscypliny rozgrywanej na halach, a mianowicie do piłki ręcznej. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you.
I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all.
W sobotę zespół Torus Wybrzeża Gdańsk podejmował na własnym boisku, czyli w hali AWFIS, ekipę MMTS-u Kwidzyn. Należy wspomnieć, że mecze pomiędzy tymi dwiema ekipami nie są zwykłymi meczami. Zważywszy na niewielką dość odległość pomiędzy tymi miejscowościami, no i że na to, że obie te miejscowości leżą na terenie województwa pomorskiego, no ogólnie na terenie Pomorza, spotkania te określane są jako właśnie derby Pomorza. Wiadomo, z czym kojarzą się każdemu kibicowi derby, to jest z nieustępliwością, walką, swoistym zaangażowaniem. No nie inaczej było tym razem. Posłuchajmy teraz, czym po spotkaniu podzielił się z nami skrzydłowy Wybrzeża, notabene chyba autor najpiękniejszej bramki tego spotkania, Wojciech Prymlewicz.
To już nie mi oceniać, ale cieszę się, że udała się ta wrzutka z Jackiem. Tak, na pewno cieszy też bardzo frekwencja kibiców. To był bardzo zacięty mecz i myślę, że mógł podobać się publiczności. Cieszy nas, że wygraliśmy. Ja myślę, że to jednak właśnie kolektyw zadecydował, że przede wszystkim twarda obrona. Straciliśmy chyba bodajże 22 bramki. No to jest bardzo mało jak na mecz piłki ręcznej. Uważam, że właśnie obroną wygraliśmy ten mecz. Liczymy na komplet punktów, a jak to będzie? Każdy mecz, każdy kolejny mecz chcemy zagrać jak najlepiej, na 100%, zostawić serce na parkiecie. A co przyniesie boisko, zweryfikuje wszystko.
Taką tutaj rymowanką nasz skrzydłowy zakończył swoją wypowiedź. Rzeczywiście wynik 26-22 i tylko, tak jak wspomniał, 22 stracone bramki. No to może cieszyć, zwłaszcza w takim meczu, jakim jest mecz derbowy. Tak, rzeczywiście dobra, wspomniana już gra obronna, a także pozytywna postawa całego zespołu jako kolektywu, to myślę, że idzie w dobrym kierunku. Trener Thomas Orneborg może być zadowolony. A teraz głos z drugiego obozu. Robert Orzechowski, w przeszłości reprezentant Polski. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia po tym spotkaniu.
Na pewno boli, ale myślę, że bardziej boli to, że przegraliśmy 7 spotkań z rzędu i tak naprawdę jesteśmy, za chwilę będziemy na dnie, albo już jesteśmy. I musimy jak najszybciej wstać, musimy jak najszybciej zebrać się w sobie i nie patrzeć na to, co się dzieje dookoła, jak nas krytykują. W sporcie, w życiu jest tak, że jeżeli leżysz, no to tak naprawdę mało kto ci poda rękę, nam w tej chwili nikt nie poda. Jeżeli sami w grupie, jako zespół nie wstaniemy z kolan, no to nic z tego nie będzie. No tak, szacunek dla bramkarzy, wykonali świetną pracę w tym tygodniu. No ale tak czasami jest, że grają słabiej, wygrywamy, czasami jest tak, że grają lepiej, przegrywamy. Jesteśmy jednym zespołem i mówię, to musi wszystko funkcjonować A do Z, żeby wynik był pozytywny. Każdy musi swoją cegiełkę dołożyć i tyle.
Ciężka jest rzeczywiście sytuacja w kwidzyńskim klubie, no bo 9 punktów jedynie na koncie, obecnie na 12 pozycji, za tym klubem tylko grupa Azoty Tarnów oraz Stal Mielec. No, jeżeli wspomnimy jeszcze tę haniebną wręcz serię 7 porażek z rzędu, wliczając ostatni mecz, no to sytuacja Kwidzyna układa się niezbyt, powiedziałbym, kolorowo. Przejdziemy za chwilę do Ligi Mistrzów, jednak jeszcze wspomnijmy, że w najbliższą sobotę Wybrzeże Gdańsk również będzie rozgrywało swoje spotkanie, mianowicie przeciwnikiem naszego gdańskiego klubu będą Azoty Puławy. Tutaj jednak mała pomyłka, bo się pomyliłem. 7 grudnia będzie mecz w Gdańsku. Następne spotkania to 27 listopada w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem i 4 grudnia w Głogowie, czyli można powiedzieć, że teraz w Wybrzeżu szykuje się taki dolnośląski wyjazd. A my teraz przechodzimy do rozgrywek europejskich, do Ligi Mistrzów, do tego, czym w sumie żyją najbardziej wszyscy fani piłki ręcznej na całym świecie i na całym kontynencie. Trochę w złej kolejności, ale trudno. Zaczniemy od zmagań klubu z Kielc. PGE Vive Kielce ostatni swój mecz grupowy rozgrywało z węgierskim zespołem Telekomem Veszprem. No i po pierwszej połowie faktycznie nasze apetyty jako kibiców mogły zostać lekko rozbudzone, no bo ta pierwsza połowa była rzeczywiście fenomenalna i nic wtedy nie zapowiadało, że druga część meczu potoczy się tak źle dla polskich kibiców. Pierwsza część, no to uskrzydlony wręcz zespół Kielc, pokazujący węgierskiej ekipie, kto tak naprawdę rozdaje karty w tym spotkaniu. Niestety, dominacji Kielczan wystarczyło jedynie na pierwszą połowę. To spotkanie było dość, jeśli miałbym oceniać, no to było dość nietypowe. Nie tylko ze względu na formę, która wahała się po obu stronach w ciągu całego spotkania, ale także niestety za sprawą sędziów. Wiele w czasie tych zmagań niezrozumiałych decyzji, no przykładowo chociażby piłka odbita po kolanie rozgrywającego zespołu Veszprem Tonesena, odbita od niego i aut przyznany tej samej ekipie, no to przy powtórkach, które są czymś normalnym dla zmagań piłki ręcznej, no takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, a to wszystko działo się w 50 minucie, czyli w czasie, kiedy jeszcze wszystko mogło być teoretycznie do odwrócenia. Mecz ostatecznie zakończony wynikiem 28-24 dla ekipy węgierskiej. Vive po tym spotkaniu pozostało na 4. miejscu w grupie B z dorobkiem 10 punktów. Tyle samo co 5. Porto. Następny mecz Kielczan. Mecz z Mieszkowem Brześć już 30 listopada u nas w Polsce, w Kielcach, w hali Legionów. Jak dobrze wiecie, zapewne w zmaganiach tegorocznej, no i nie tylko tegorocznej Ligi Mistrzów, mamy 2 polskie zespoły, swoje mecze rozgrywa także Orlen Wisła Płock. No i w odróżnieniu do Kielczan, to płoczanie mieli rzeczywiście duże powody do świętowania. Po kapitalnym odwróceniu losów spotkania z duńskim GOG, kiedy już wydawało się, że porażka jest nieunikniona, no bo przypomnijmy, że do przerwy w tym meczu było 13-11 dla zespołu z Danii, Płoczanie ostatecznie zwyciężyli 27-24, tym samym meldując się w kolejnej rundzie, a właściwie w barażach do top 16 elitarnych europejskich rozgrywek. W 42 minucie, co ciekawe, przewaga duńskiego zespołu wynosiła już 5 punktów. Fenomenalną wręcz bramkę, chyba jedną z najładniejszych w tej kolejce i chyba tę, która ostatecznie znajdzie się w podsumowaniu najlepszych bramek tego sezonu. Spektakularna bramka rzucona z obwodu koła przez ordynatora Rickardsona. to polecam wejść na serwisy wideo i wstukać sobie tą bramkę, obejrzeć. Rzeczywiście bramka wybitnej urody. Warto wspomnieć, iż główną rolę w porwaniu zespołu z Płocka do walki odegrał bramkarz nafciarzy, bramkarz nowy nabytek od tego sezonu Iwan Stefanowicz, który słusznie za swoje zasługi został wybrany do najlepszej siódemki ostatniej kolejki zmagań całej Ligi Mistrzów. Z ważnych osobistości po stronie Płocczan także Niko Mindegia, który rzucił 7 bramek, rozgrywający asystował tak, że ręce składały się same do oklasków, chociażby asysta do Lovro Mihicza, swoista wrzutka. Już pod koniec meczu, 52 minuta, jeżeli mnie pamięć nie myli, to był ten czas, kiedy faktycznie Płock wziął sprawy w swoje ręce i zaczął odrabiać stratę do duńskiego zespołu. W 56 minucie Orlen Wisła Płock po raz pierwszy w tym spotkaniu wyszła na dwubramkową przewagę, no i tak jak już powiedziałem, tej przewagi nie oddała do samego końca. Ostatecznie wynik 27-24. Oznacza to, iż będziemy mogli oczekiwać od Płocka, że po tych przejściu baraży będzie mógł zagrać ten klub w najlepszej szesnastce tegorocznej Ligi Mistrzów. A kto będzie przeciwnikiem barażowym polskiego zespołu? Otóż już wiemy, będzie to hiszpański zespół Bidasoa Irun. Co ciekawe, taka mała ciekawostka, prezesem tegoż klubu jest brat Hulena Ginagalde, czyli kołowego zespołu z Kielc, PGE Vive Kielc. Takie małe tutaj rodzinne koneksje, ale wszyscy oczekujemy przede wszystkim dobrej walki i to była tylko taka mała ciekawostka. Właśnie tą ciekawostką będziemy się żegnać dzisiaj z wami. Tematy myślę, że były dość wyczerpane, zwłaszcza tutaj debiut Ani i mogliście usłyszeć, jak bardzo dużą wiedzę posiada ona o sportach zimowych. Tu właśnie dostawałem w czasie audycji informację, że no to było spore zdziwienie, że tak długo można rozmawiać o sportach zimowych, zwłaszcza już na samym początku sezonu.
Mam nadzieję, że te sporty zimowe będą pojawiać się tutaj coraz częściej, tym bardziej, że w ten weekend ruszają kolejne zawody, kolejne zmagania w innych dyscyplinach. Puchar Świata w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej, a także biatlon. Są to bardzo ciekawe dyscypliny, także zachęcam Was do oglądania, śledzenia, jak radzą sobie polscy reprezentanci.
A o tym, jak radzą sobie polscy reprezentanci, na pewno powiadomimy Was w następnym tygodniu, w następnym wydaniu audycji Sportowy Dialog. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, ze mną w studiu dzisiaj była Ania Felska, tak jak już powiedziałem.
Dziękuję bardzo za audycję.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, zapraszamy na następny tydzień, na następne wydanie audycji Sportowy Dialog.
Dialog sportowy.